Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek propozycję ograniczenia administracji rządowej. Szef rządu zapowiedział m.in. redukcję stanowisk o co najmniej 20%, likwidację nagród i premii dla członków rządu oraz integrację instytucji administracji rządowej. Program ma przynieść co najmniej 20 milionów złotych oszczędności. Propozycje są efektem przeglądu pracy poszczególnych resortów. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że zmiany mają służyć lepszemu zarządzaniu państwem.
Sprawne i efektywne państwo to jest państwo, które działa w oparciu o bardzo profesjonalne kadry, nie rozbudowane, nie w oparciu o rozbudowaną biurokrację i dlatego będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. I zaczynamy od siebie. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć co najmniej o 20%.
Zmiany zaproponowane przez premiera pozytywnie oceniają posłowie Zjednoczonej Prawicy. Wśród nich poseł Zbigniew Gryglas.
To taki kierunek na usprawnienie prac rządu i na uczynienie tego rządu nieco bardziej takim skonsolidowanym. To myślę, że w każdej teorii zarządzania jest udowodnione, że tego typu ruchy są wartościowe i prawidłowe.
Jerzy Kozłowski z Kukiz 15 przyznaje, że mamy do czynienia z przerostem administracyjnym. W ocenie posła rząd powinien iść jeszcze dalej.
To są przerosty w każdym tak naprawdę resorcie, ale niekoniecznie na stanowiskach wiceministerialnych, bo można też iść w dół w tematyce, w departamentach, tak jak powiedziałem, gabinety polityczne. Zacznijmy od tego ciała, które jest naprawdę nikomu niepotrzebne.
Premier mówił też o zmniejszeniu liczby członków gabinetów politycznych. Zapowiedź ograniczenia administracji skrytykowali natomiast posłowie Platformy Obywatelskiej. W ocenie PO rząd chce wprowadzić podwyżki dla urzędników pod stołem. Chodzi o przepis, który pozwoli ministrom, będącym jednocześnie posłami, na pobieranie połowy pensji z Sejmu. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ustaliła listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. We wtorek nowych członków Rady wybierze parlament. Do Sejmu wpłynęło 18 propozycji kandydatur. Komisja w poniedziałek ustaliła listę 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Mowa o 9 zgłoszonych przez PiS i 6 przez Kukiz 15. Pozostałe partie nie skorzystały z prawa wskazania kandydatów. Platforma Obywatelska i Nowoczesna uzasadniają swoją decyzję, twierdząc, że nie będą brać udziału w upolitycznianiu Rady. Podczas obrad komisji tak zwana totalna opozycja chciała zablokować bardzo ważny element reformy sądownictwa, powiedział poseł PiSu Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, który będzie przedstawiał listę kandydatów Sejmowi.
Posłowie domagali się tego, co nie wynika z ustawy. W szczególności, mimo iż informowałem o postanowieniach ustawy, że zadaniem komisji jest ustalenie listy, a nie opiniowanie kandydatów, posłowie opozycji totalnej w dalszym ciągu domagali się tego, aby opiniować kandydatów, aby ich wysłuchiwać. Oczywiście wszystko przecież zmierzało w tą stronę, żeby uniemożliwić, żeby zablokować reformę wymiaru sprawiedliwości.
Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa odbywa się większością 3/5 głosów. Rada składa się z 15 osób, a jej kadencja trwa 4 lata. W Sejmowej Komisji Obrony odbyło się pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Na mocy przepisów można będzie zdegradować m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca wyższego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wskazuje, że ustawa degradacyjna ma wymiar symboliczny.
Symbolika czasów komunizmu jest jednoznaczna. To są czasy totalitaryzmu, zniewolenia państwa polskiego. W związku z czym, jeśli czcimy żołnierzy niezłomnych, tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, tych, którzy oddawali życie i byli w stanie w sposób heroiczny tutaj się poświęcać, no to jak możemy równocześnie na płaszczyźnie niepodległej Polski czcić, honorować tych, którzy Polskę zdradzili. Więc w tym względzie ustawa degradacyjna ma taki wymiar pokazania, gdzie była zdrada i gdzie było bohaterstwo, gdzie był patriotyzm. To ma potężny wymiar wychowawczy. Państwo polskie musi się szanować, jeśli chce swoich obywateli wychowywać do niepodległości, a nie do kolaboracji.
Zgodnie z projektem postępowanie wobec danej osoby może wszcząć z urzędu minister obrony narodowej lub na wniosek premiera, naczelnego dyrektora archiwów państwowych oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister obrony może przeprowadzić je także, gdy zwróci się do niego organizacja społeczna, na przykład kombatancka. Projekt ustawy degradacyjnej w czwartek przyjął rząd. Katyń. 5 marca, Dzień Pamięci, to hasło konferencji, która odbyła się w poniedziałek w sali kolumnowej Sejmu. Spotkanie zorganizowano w 78. rocznicę decyzji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych. W wyniku podpisania tzw. dokumentu zagłady zamordowano blisko 22 tysiące polskich obywateli przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Morderstw dokonano także na polskich więźniach przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP. Mord w Katyniu to tragiczne wydarzenie w dziejach Polski, które wpisało się w historię powszechną. Nie można o ofiarach tej zbrodni zapomnieć, podkreślił profesor Grzegorz Jędrejek.
Katyń jest zbrodnią, którą możemy określić misterium kłamstwa. Po jej dokonaniu Związek Radziecki podjął ogromne wysiłki, ażeby zbrodnia katyńska nie ujrzała światła dziennego. Dlaczego tak się stało? Otóż zbrodnia jest dowodem na politykę ludobójstwa, jaka prowadzona była wobec obywateli polskich w latach 1939-1941, tak przez Niemcy, jak i przez Związek Radziecki. Prawda ta jest niewygodna dla współczesnej Rosji, która jest sukcesorem Związku Radzieckiego.
W ramach obchodów upamiętniających pomordowanych w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie sprawowana była msza święta. W Eucharystii uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych. Głos szefa ukraińskiej dyplomacji nie zasługuje na dyskusję i ocenę merytoryczną czy logiczną, ocenia historyk profesor Włodzimierz Osadczy. Dyplomata napisał, że jest gotów przywrócić nasze stosunki do normalności, ale nie widzi takiej gotowości po stronie Polski. Według ukraińskiego polityka niedawno przyjęta nowela o IPN to przykład jednostronnego czarno-białego podejścia do historii. Klimkin zrównuje też Józefa Piłsudskiego i Armię Krajową do Stepana Bandery i UPA. Jego zdaniem Polska powinna przestać kultywować pamięć o Piłsudskim, jeśli od Ukraińców wymaga się zaprzestania upamiętniania Bandery. Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum na KUL, podkreśla, że wypowiedzi szefa MSZ Ukrainy nie mieszczą się w kategoriach logiki i służą jedynie ideologii banderowskiej.
Dyplomacja oficjalna ukraińska przyjęła zasady retoryki, która była stosowana przez środowisko banderowskie. Zresztą jest sytuacją dość żałosną i przykrą, że Klimkin jako Rosjanin, który się urodził w Rosji, który całe życie spędził też poza obszarem jakiejś ideologii banderowskiej, w tej chwili musi wiernie służyć ideologii, która została narzucona elitom politycznym Ukrainy, która mieści się też w pewnych zapotrzebowaniach geopolitycznych. Nie powinno się wchodzić w dyskusję, tylko powinna być bardzo ostra i stanowcza reakcja. Jest to wypowiedź jednoznacznie szkalująca Polskę, godząca w dobre imię Polski. Jest to wypowiedź, która świadczy o nieprzychylnej, a nawet powiedziałbym wrogiej postawie.
Do wypowiedzi Pawła Klimkina odniósł się też wiceszef polskiego MSZ-u Bartosz Cichocki. Według polityka nie znajduje ona pokrycia w rzeczywistości. Głos Klimkina nie jest jedynym nieprzychylnym Polsce. W niedzielę we Lwowie przeszedł antypolski marsz pamięci dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Na jednym z transparentów widniał napis: Miasto Lwów nie dla polskich panów. Przybyli na marsz sprzeciwiali się też polskiej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Niemiecki tygodnik Der Spiegel podważa zasadność polskich starań o reparacje wojenne. W gazecie opublikowano artykuł, którego autorzy wskazują, że Polska po II wojnie światowej otrzymała od Niemiec około 1,6 mld euro odszkodowań. Podkreślono, że jest to 1/6 odszkodowań dla ofiar nazizmu. Podważając słowa premiera Mateusza Morawieckiego, w jednym z wywiadów powiedział on, że Polska otrzymała tylko 1% kwoty rekompensaty, jaką otrzymali obywatele w krajach zachodnich i Izraelu. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, podkreślił, że Niemcy kontynuują nieprawdziwą narrację.
Niemcy tak naprawdę, myślę, że albo nie wiedzą, albo też próbują grać w taką grę, którą już grali od dawna, że te sprawy się przedawniły, powinny ulec zapomnieniu. Oni próbują używać tylko różnych argumentów, ażeby Polsce i Polakom nie płacić żadnych odszkodowań. Twierdzenie, że to była 1/6 kwot wypłaconych wszystkim ofiarom nazizmu, po prostu jest nieprawdziwa. A jeśli by tak rzeczywiście było, no to przyznacie Państwo, że 6, 7 czy 8 miliardów euro za II wojnę światową, no to byłyby kwoty po prostu śmiesznie małe, powiedziałbym wręcz mikroskopijne. Byłaby to kropla w morzu krzywd Niemcy rządziły Rzeczpospolitej Polsce.
Według wstępnych szacunków wysokość odszkodowań od Niemiec dla Polski mogłaby wynieść ponad 850 miliardów dolarów. Co więcej, jeden z portali poinformował o opinii Biura Analiz Sejmowych dotyczących symbolicznych odszkodowań wypłacanych przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie dla ofiar niemieckiego nazizmu w latach 1992-2004. Z dokumentu wynika, że oświadczenia woli beneficjentów dotyczące rezygnacji z dochodzenia roszczeń nie mają mocy prawnej, więc nadal mogą oni występować o odszkodowania strony niemieckiej. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przedstawił oficjalnie Bundestagowi Angelę Merkel jako kandydatkę na urząd kanclerza. Niemieckie agencje informują, że zaprzysiężenie rządu CDU, CSU i SPD odbędzie się 14 marca. Merkel kieruje obecnie rządem komisarycznym. CDU, CSU i SPD porozumiały się na początku lutego w sprawie utworzenia kolejnej koalicji rządzącej. Podpisanie umowy zależało od referendum w ramach SPD. 66% jego uczestników opowiedziało się za koalicją. Profesor Robert Alberski, politolog, uważa, że jest to typowe małżeństwo z rozsądku. W jego ocenie ten krok jest ryzykowny zarówno dla chadeków, jak i socjaldemokratów.
Pytanie, czy ta koalicja, ona oczywiście większość taką formalnie ma bardzo znaczącą, natomiast pytanie, czy ta koalicja przetrwa przez całą kadencję, to wcale pewnie nie jest dzisiaj przesądzone, no bo jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała i generalnie te partie będą traciły, no to wtedy kontynuowanie tej koalicji nie ma większego sensu. Natomiast dzisiaj właściwie no, innego wyboru nie było po prostu, czyli trzeba się było dogadać, trzeba się było zdecydować na taki układ, który w gruncie rzeczy nie odpowiada w 100% ani jednym, ani drugim. Natomiast no, nic lepszego w tej chwili nie da się wprowadzić. Kampania wyborcza w tej chwili byłaby rzeczywiście zbyt kosztowna.
Wybory do Bundestagu odbyły się 24 września. Chadecy najpierw podjęli rozmowy sondażowe na temat koalicji z Zielonymi i FDP. Jednak po fiasku tych starań zwrócili się do swojego dotychczasowego partnera SPD. Zatwierdzenie umowy koalicyjnej przez członków socjaldemokracji kończy najdłuższy okres formowania rządu w historii Niemiec. Antysystemowy ruch Pięciu Gwiazd, który po niedzielnych wyborach we Włoszech jest pierwszą partią w obu izbach parlamentu, zadeklarował utworzenie rządu. Lider ugrupowania wyraził gotowość prowadzenia rozmów ze wszystkimi partiami. Według wstępnych jeszcze wyników ugrupowanie to uzyskało około 32% głosów. Z wynikiem prawie 36% prowadzi koalicja centroprawicy z najsilniejszą w tym bloku Ligą Północną, która też chce stworzyć rząd. Zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, John C. Lowe, odwiedził w poniedziałek Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas spotkania z wykładowcami i studentami dyplomata mówił o relacjach polsko-amerykańskich w ostatnich 100 latach oraz o mediach za oceanem. Wykład i dyskusja odbyły się pod hasłem 100 lat razem. Ludzie, historia, przyszłość. Chcemy mieć dobre relacje ze wszystkimi Polakami. Ośrodek toruński jest bardzo ważny. Podkreślił John Lowe, zastępca amerykańskiego ambasadora.
Chcemy mieć dobre stosunki z wszystkimi Polakami i niestety jest długi czas, kiedy nie byliśmy tu w Toruniu i chcielibyśmy wykorzystać możliwość być tutaj w Toruniu, być tutaj w uniwersytecie, bo to jest bardzo ważny uniwersytet, to jest wielki oddział dziennikarstwa i to jest dla nas bardzo poważne. I poza tym po prostu jest bardzo ważne, z moim zdaniem, że nie jesteśmy tylko w Warszawie, tylko w Krakowie. Trzeba podróżować po całej Polsce, żebyśmy lepiej rozumieć, jakie jest stanowisko Polaków.
To wyróżnienie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że propozycja spotkania padła ze strony ambasady amerykańskiej, powiedział ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni.
Ufam, że dla młodzieży naszej to jest też bardzo ważne spotkanie. Był czas na stawianie pytań, no i też ucieszyliśmy się, że to spotkanie uświetnia też właśnie to stulecie niepodległości naszej ojczyzny, bo temat, który zaproponował pan ambasador, zastępca ambasadora, to właśnie dotyczyło tej wzajemnej współpracy, stuletniej współpracy Stanów Zjednoczonych z Polską, więc to jest też dla nas takie wyróżnienie, ale cieszymy się, że zastępca ambasadora umiał i potrafił wczuć się też w nas, Polaków, że podjął ten temat, który dla nas jest bardzo ważny w tym roku, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
Spotkanie zorganizowały Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Instytut imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.